Serdeczne podziękowania dla moich patronów i patronek w serwisie Patronite. Dziękuję za to, że wspieracie moją audycję. Jeżeli chcesz dołączyć, zachęcam do budowania nowej jakości mediów razem ze mną. A teraz zapraszam na podcast. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom, dzień dobry przedmajówkowo, po drugiej stronie Marek Meissner. Dzień dobry Marku.
Dzień dobry Ci, dzień dobry Państwu.
Marku, powinniśmy dzisiaj rozmawiać o jakimś wątkach, informacjach jakiegoś spokojnego kalibru, może coś, co będzie milsze uchu, które za chwilkę naszym słuchaczom, którzy pewnie udadzą się na grillowanie, nad wodę, na ten spokojny czas, ale chyba rzeczywistość jest nieco trudniejsza.
Nie, coś do zastanowienia, wiesz, bo tutaj się ciekawe informacje pojawiają zarówno z rosyjskiej, jak i z angielskiej strony. No bo tak, w ciągu ostatniego tygodnia wojsko rosyjskie zajęło Nowobachmutiwkę, Sołowowo, Berdycze, Semeniwkę, Kisłowkę, południowa część Krasnochoriwki zdobyta. Rosjanie przechodzą do natarcia w kierunku na Keramiki Nowokalynowe, Oczeretynę całkowicie opanowane. Nie? No to sukces, jak jasna cholera sukces, nie? Tylko, że coś w tym sukcesie zgrzyta.
Opowiedz o
No
tym.
I tutaj zgrzyta bardzo ciekawie, no bo tak, zwłaszcza jeżeli chodzi o Oczeretynę. Jak oni sobie do tej wsi weszli, to tak jak mówią Anglicy, albo mogli przebić się na zachód, przełamując tą linię frontu, przedostając się na zaplecze, na tą drugą linię obrony sił zbrojnych Ukrainy i następnie po prostu rozbić, działając od tyłu, okrążyć i spowodować przełom. Dalej mogli też robić szybkie takie ataki koncentryczne według frontu, wzdłuż frontu, żeby rozbijać poszczególne jednostki. Oddzielać je, lokalizować, rozbijać, tworząc to, co tworzyli Finowie, czyli te motti, te kotły, prawda? No i jest jeszcze trzecia opcja, najmniej wydajna, najtrudniejsza i w sumie najmniej przynosząca, czyli stopniowo wypychać Ukraińców z linii obrony, by jak najwięcej nacisku na całym froncie, żeby ich zmusić do odwrotu ze względu na przewidywalną groźbę okrążenia. Okej. No i co wybrali Rosjanie? No tą trzecią opcję. Dlaczego wybrali tą trzecią opcję, skoro tak? Ukraińcy mają problemy ze sprzętem, z amunicją, z ludźmi, bo już mają coraz większe problemy z ludźmi. To, co się dzieje w tej chwili, jeżeli chodzi o mobilizację, to naprawdę ja się łapię za głowę, wszyscy się łapią na Ukrainie za głowę, ponieważ widać, że rząd i ministerstwo tego nie ogarniają. No to dobrze. No to co w takim razie? Ano Rusłan Puchow. Rusłan Puchow to jest w ogóle figura. Rusłan Puchow to jest figura, bo to jest człowiek, który jest jednym z, najważniejszych analityków, jednym z najważniejszych analityków MON, Centrum Analiz Strategii i Technologii. To jest taki moskiewski zespół doradców do spraw obronności. Puchow był osobistym doradcą Putina, nie został osłonięty, tylko dostał jeszcze kopniaka w górę na szefa tego centrum. No i co mówi Puchow? Puchow mówi tak: nie widzę w naszych działaniach jednolitej myśli strategicznej czy choćby operacyjnej. To jest szereg ataków na froncie na zasadzie uda się albo nie uda. Nasze powodzenie wynika przede wszystkim z błędów Ukraińców i z tego, że mamy lokalną przewagę. No ciekawe. To nie wygląda najlepiej dla samych Rosjan. Dlaczego? Wybrali najbezpieczniejszy wariant. No ale, i tutaj się odzywają Brytyjczycy i sam Puchow, który mówi tak. Wyłom w Oczeretynę powinniśmy skierować 90. Dywizję. Ale gdzie jest 90. Dywizja? Tu zadaje pytanie z dużym znakiem zapytania. No, ja powiem tak. My byśmy też chcieli wiedzieć, gdzie jest 90. Dywizja, która została wycofana z frontu i zaliczona do rezerwy operacyjnej Genstabu. Co się z nią dzieje, nie wiadomo. Powinna wejść w wyłom i rozszerzyć powodzenie, prawda? Jest zasada generalna, której uczono mnie jeszcze w Koszalinie dawno, dawno temu, że jeżeli następuje wyłamanie we froncie, to się kieruje tam jednostki pancerno-zmechanizowane w ciągu, uwaga, 24 godzin, żeby rozszerzyć powodzenie. Ile czasu minęło od tego, jak na skutek błędów ukraińskich Rosjanie zdobyli Oczeretynę? Czwarty dzień mija. I co? Nic. Oczywiście kierowane są tam kolejne jednostki, ale to są kolejne jednostki piechoty. Mało tego, to są jednostki na poziomie batalionu góra. I to nawet nie batalionowej grupy taktycznej, bo one wsparcie pancerne to mają szczątkowe. Prawda, Rosjanie mają tam bardzo silną artylerię. Prawda, Ukraińcy tam silnej artylerii nie mają. Oczeretynę jest już w zasięgu, nawet obszar za Oczeretynę jest już w zasięgu moździerzy rosyjskich. Prawda, tylko że tych moździerzy jakoś mało. No to wszystko razem się składa na jakiś taki niejednolity obraz. I tutaj właśnie brytyjskie stwierdzenia są bardzo ciekawe. Mianowicie Brytyjczycy twierdzą, że Rosjanom brak zdolnych, dobrze wyszkolonych jednostek mobilnych, czyli jednostek pancernych, pancerno-zmechanizowanych. I teraz, jeżeli chodzi o wyszkolenie taktyczne żołnierzy rosyjskich, jest bardzo nierówne. Są tacy, którzy są wyszkoleni świetnie, a są tacy, którzy są wyszkoleni nędznie i którzy są rzucani do boju na zasadzie: jedni nie żyją, bierzemy drugich i walczymy dalej. Dalej, jest wyraźna niechęć wśród generałów Putina do przeprowadzenia operacji o większym zakresie operacyjno-taktycznym. Wyłamanie taktyczne, proszę bardzo. Zdobycie odizolowanego obszaru, proszę bardzo, ale operacyjnie jakoś im nie wychodzi. Dokładnie tak jak u Ukraińców, prawda? Jak spojrzymy po obie strony, po obu stronach frontu, mamy taki mirror. I jednym i drugim dokładnie nie wychodzi to samo. Sowiecka taktyka, można powiedzieć. No i tutaj dodają Brytyjczycy strach przed Ukraińcami, którzy będą działać na tyłach w trybie partyzanckim przed SOF-em, bo oni nie są w stanie tego zabezpieczyć, ponieważ znowu mamy to samo, że idzie do ataku silna pierwszy rzut, a drugi rzut jest słabowity. No i tutaj następna sprawa, o czym żeśmy rozmawiali, czyli operacyjnie nie
Tak.
są zbyt zdolni, bo nie są zdolni do stworzenia zagrożenia takiego wiszącego, czyli bardzo dużej koncentracji na jednym niewielkim obszarze. Co by się mogło tutaj zakończyć przełamaniem całkowitym frontu i wyjściem w przestrzeń operacyjną? Nie, nie ma tego. No ale teraz mamy taką historię. Tutaj ciekawa rzecz, bo Gurulew, znany nam Andrzej, członek Komitetu Obrony Dumy Państwowej, powiedział i to powiedział do prasy, a nie do tej Dumy Państwowej,
Tak.
że nie było żadnej mobilizacji. Wszyscy, którzy się zgłosili, mieli podpisane kontrakty, poborowi poszli do domu z poprzednich poborów, bo w armii rosyjskiej nikt nie walczy wbrew woli. No to co się stało? Ano odezwał się jakiś mobik, który był bardzo ranny i stwierdził, że to jest nie tylko kompletne kłamstwo, ale prawie żaden z jego fali nie podpisał ani kontraktów, nie podpisał, ani nie wrócił do domu. Jesienią i zimą ubiegłego roku, kiedy on walczył, zmobilizowane pułki straciły 1/3 zabitych i tak ciężko rannych, że prawdopodobnie reszta umrze. Wobec czego co? Wobec czego reszta pułków, którym powiedziano wprost, tym mobikom, że jeżeli zginął i nie podpiszą kontraktów, to rodzina się nawet nie dowie, że oni zginęli, no to podpisali kontrakty. Czyli w dalszym ciągu, wbrew temu, co Rosja mówi, w dalszym ciągu mobiki ratują dużą część działań armii na kierunku. Na tym kierunku.
Tak.
Następna sprawa to jest taka. Jak właściwie widzi to wyższa władza polityczna? I tu ciekawa sprawa. Putin bardzo zhardział. Putin bardzo zhardział. Putin twierdzi, że wojna jest już praktycznie wygrana,
To
że
prawda.
pozostaje tylko rozbicie do końca wroga. Będzie wystawa sprzętu zdobytego na Ukrainie
No czekamy
z
na tę
całego
paradę
świata, tak?
majową, tak.
Tak, z całego świata. W związku z tym tego Leoparda 2A6, co był rozbity, to żeby jako tako wyglądał, to pomalowali, ale dosyć niechlujnie i dołożyli mu koła od T-80, żeby nie było widać, że to taki kompletny wrak. No ale cóż, nie da tutaj się uniknąć stwierdzenia, że większość powodzenia wojsk rosyjskich nastąpiła wskutek kardynalnych błędów strony ukraińskiej. I wśród tych kardynalnych błędów zwłaszcza należy wymieniać błędy, które odnotowaliśmy w jednostkach pancernych. I tak jak była mowa, jest u nas taka historia, zakręciła się z wycofaniem na tyły Abramsów. Jarek Wolski, Dawid Kamizela mówią, to jest fejk. Jakiś fejk to jest, bo nie chodzi o to, że one są niezdatne absolutnie, tak jak ktoś zaczął twierdzić. I tutaj bym usłyszał pukanie od dołu tej frakcji Szmyhala, co to była taka, no to była taka bardzo progermańska, ale musiała ucichnąć. Czy ona Szmyhala to, ale Achmatowa na pewno. Bo dlaczego? Dlatego, że nie ma tego tematu. Nie ma niezdolności Abramsów, których słusznie zauważył Wolski, legło tylko pięć i to od błędów. Tu chodzi o coś innego. Tu chodzi o przeformowanie i prawdopodobnie zdjęcie części załóg z tych czołgów. Dlaczego? Ponieważ one nie potrafią na nich walczyć. To jest niestety wyraźne. To jest niestety wyraźne, przy czym poszedł taki przeciek, bardzo prywatny, że ci ludzie będą zdjęci, ponieważ oni opuszczali czołgi po pierwszym trafieniu, bo nie umieli za bardzo użyć uzbrojenia. Po prostu byli katastrofalnie niedoszkoleni. I tutaj to niestety, bądźmy szczerzy, jest to dużo w tym naszej winy. Naszej, czyli kolektywnej winy NATO. Bo myśmy się zgodzili na pobieżne szkolenia. Myśmy nie postawili weta Załużnemu, jak Załużny powiedział, że daje zielonych ludzi na te czołgi, bo on nie chce wycofywać z frontu brygad na T-80 i tych brygad zbieranych, tak zwanych na zdobycznych T-90, na 72, na Bułatach, bo on chce mieć tam weteranów. Trzeba było powiedzieć nie. Trzeba było powiedzieć, dajemy albo dajecie załogi doświadczone na te czołgi, albo my wstrzymujemy. A tymczasem my się zgodziliśmy na to, my Zachód kolektywny, żeby Ukraina miała więcej jednostek. No i mamy teraz jednostki dobrze wyszkolone, weteranów na porosyjskim sprzęcie i kompletnie zielonych albo częściowo zielonych na bardzo dobrych czołgach amerykańskich i niemieckich. W związku z tym straty są duże i
To jest,
niepotrzebne.
może trzeba było potraktować tak, jak w związku z samolotami F-16, te szkolenia, te.
Ależ dokładnie, oczywiście, trzeba było tak zrobić. Trzeba było tak zrobić, nie ulegać magii tego, że Ukraina będzie miała świetnie wyszkolone jednostki pancerne w 3 miesiące. To jest nieprawdopodobne. No ale no, sytuacja jest jaka jest, w związku z czym część tych załóg będzie zdjęta i zastąpiona weteranami, których podobno da się szybko wyszkolić i podobno oni są już nawet szkoleni. Dlatego, że z różnych przyczyn, także prestiżowych, Amerykanie nie mogą sobie pozwolić na stratę dalszych Abramsów na skutek ewidentnych błędów Ukraińców, a Niemcy to samo mówią o Leopardach. Że duże straty z Leopardów, duże oczywiście, tutaj możemy powiedzieć duże w stosunku do raz, że dostarczonych, dwa, że duże w stosunku do użytych na teatrze, prawda? no to wynikają właśnie z niedoszkolenia ukraińskich załóg. Jeżeli idą dwa bataliony, jeden batalion jest na Leopardach, drugi batalion jest na T-80, większość to są czołgi zdobyczne, i ten batalion na T-80 traci cztery czołgi, a batalion na Leopardach traci 8 w tych samych warunkach bojowych, to oczywiście Rosjanie zakrzykną: nasze czołgi najlepsze! Gówno prawda. Na Leopardach byli żołnierze, którzy byli no, szkoleni w tym pospiesznym trybie, czołgiści. No i mamy efekt. Tutaj ciekawa sprawa, bo w tym momencie kłaniają się rosyjskie problemy, jeżeli chodzi o czołgi. To znaczy, jeżeli chodzi o czołgi, to co zobaczymy w 2024 roku, to będą T-80. T-80 mieszane z T-90, prawdopodobnie liczba 72 spadnie znacząco, no i będą 62, prawda, M, modyfikowane, bo tego jest jeszcze. Dlaczego akurat tak? Bo uruchomiono produkcję turbin. Uruchomiono produkcję turbin do 80. Jeszcze do użycia, czyli do remontu i do przekazania do jednostek, według Jumpy, czyli tego bardzo dobrego analityka uzbrojenia, jest 350 do 380. A swoją drogą, popatrzmy, Mateusz, miało być 12 tysięcy. I co z tego zostaje?
Prawda.
No, tak to się okazuje, że 350-380 czołgów to jest coś, co jest niesłychaną przewagą i co w ogóle może zmienić tutaj nieomalże sytuację na froncie.
Ja takie mamy do ciebie pytanie, jeszcze cię złapię, bo przed momentem padło hasło o samolotach. Kyiv Post, oczywiście ukraińskie źródła, podawały, że Ukraina może otrzymać z Kazachstanu 81 samolotów produkcji radzieckiej. To chodzi o to, że myśliwce MiG-31, te bombardujące MiG-27.
29 przede
Tak,
wszystkim. Tam
tak.
są 29. Tam jest, zdaje się, kilka Su-27, są 25. One są w fatalnym stanie. Część była składowana pod chmurką. Na szczęście w Kazachstanie rzadko deszcz pada. Część była składowana w magazynach głębokiego składowania, rozebrana w nie wiadomo w jakim to jest stanie. Ja uważam, że nic z tego nie będzie latać, natomiast posłużą jako magazyn części zamiennych i prawdopodobnie jako takie dosyć cenne dekoje, które będą w razie czego, gdyby trzeba było coś osłonić, jakąś większą operację sił powietrznych Ukrainy, będą służyły
No
za
właśnie,
przynęt.
tak. Jako
To
wabiki
jest
też tutaj padło hasło
idealna
właśnie.
przynęta, żeby zrobić pułapkę przeciwlotniczą. Ja jako stary przeciwlotnik już bym ręce zacierał. Co by można było zrobić? Oj, Rosjanie by zapłakali ciężko, gdyby można było. Tutaj to wariantów byłoby bardzo dużo.
Tak.
Wariantów byłoby bardzo dużo. No tutaj, prawda, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W każdym razie nie spodziewam się, żeby tutaj w jakikolwiek sposób, może jeden się da z tego poskładać, może dwa, i to raczej 25, bo to są dosyć odporne samoloty. Może, ale też bym patrzył na to sceptycznie, raczej jako na doskonały magazyn części zamiennych do tego, co już lata.
Też w rozmowie z ukraińską prawdą zastępca dowódcy batalionu 5. Brygady Szturmowej Sił Zbrojnych Ukrainy mówił, też potwierdza to, co, o czym wspominałeś wielokrotnie, że na Ukrainie już brakuje części zamiennych do naprawy tego zachodniego sprzętu. To jest ciekawe.
Tak, ale dlaczego? Przecież 2 miesiące temu była mowa o tym, jeśli chodzi o PZH 2000, że oni powiedzieli, że jeżeli sprzęt zostanie uszkodzony, to praktycznie rzecz biorąc, PZH 2000 już są za tą bezpośrednią stycznością z frontem i pracują praktycznie na granicy donośności czemu? Bo jak zostanie uszkodzone, to musi jechać do Niemiec, nawet nie na Litwę, bo Litwa niektórych napraw w ogóle nie przeprowadza. I to powiedział jednoznacznie. Jednoznacznie powiedział ukraiński dowódca załogi, że mamy tego pecha, że to nie są kraby, które mają Polacy i mogą je nam naprawić łatwo. A to są PZH, które mają Niemcy i na naprawę też trzeba czekać. No, a Litwa robi tylko naprawy drobne. Także tutaj mamy, ja myślę, że tutaj mamy ten problem.
Wróćmy jeszcze do kwestii dotyczącej mobilizacji. Wspomniałeś poprzednio, że ukraińskie władze nie radzą sobie z tym problemem. Tam jest
Nie.
jakiś jeden pomysł na to, jak to zrobić, żeby było dobrze, bo dużo też oczywiście szumu
Właśnie,
tych.
tutaj ja nie widzę tego pomysłu. Ja tutaj widzę pomysł zatrzymania dokumentów w
Tak.
konsulatach. I no to tylko powoduje, rozsierdza tych ludzi. Mało tego, ja ze Szwecji mam sygnały, że tam nagle przybyło starających się o status uchodźcy. A o status uchodźcy, no to wiadomo, że w tym momencie, jak on się stara, to oni nie mogą go, on nie może z powrotem wrócić na Ukrainę. No i tutaj jest problem. Bo Szwedzi mówią, że no teoretycznie zagrożona jest cała Ukraina, ale jednak jest różnica między Charkowem a Kijowem, między Kramatorskiem a Kijowem i między Kramatorskiem a Lwowem. A tutaj tego typu rzeczy są. No teoretycznie całe terytorium Ukrainy jest, prawda, jest, Ukraina jest krajem, z którego można zgłosić się o status uchodźcy. Ale jeżeli ktoś powie, że był zamieszkały we Lwowie i uciekł przed wojną, jeżeli ktoś powie, że był zamieszkały w Kramatorsku i uciekł przed wojną, to ten z Kramatorska na pewno ten status dostanie. Ale ten ze Lwowa no, będzie miał problem. No i tak to wygląda.
Rozmawialiśmy ostatnio też również o Chinach. Podają to ciekawe wieści od Reutersa, że w miarę zwiększania presji Stanów Zjednoczonych na chińskie banki, oni też gdzieś tam się pojawiały informacje, prowadzone wiele chińskich firm już jest zmuszonych szukać pewnych obejść, aby kontynuować handel z Rosją. Nawet dwa duże banki, to zdaniem oczywiście Reutersa, miały zminimalizować, cytując, przetwarzanie
Tak.
płatności z Federacji Rosyjskiej.
Tak, tam jest jeszcze problem rozliczania, bo Chińczycy mówią, no tak, oczywiście możecie rozliczać transakcje w juanach, ale pod warunkiem, że będą to juany cyfrowe. Dlaczego? Dlatego, że w tym momencie Ludowy Bank Chin, czyli bank centralny, kładzie łapę na wszystkich rosyjskich transakcjach. W każdych transakcjach przeprowadzanych z udziałem juana cyfrowego, ponieważ to on robi autoryzację. Także to już byłaby praktycznie juanizacja rosyjskiej gospodarki. I tak wystarczy w tej chwili, co jest.
Tak.
Natomiast tutaj już to już byłaby całkowita juanizacja, a tam Rosjanie się oczywiście przed tym bronią. Banki przymykają, bo rzeczywiście była Janet Yellen i rzeczywiście tam były rozmowy o tym na ten temat. Amerykanie mają kilka takich dosyć solidnych argumentów, żeby Chińczycy ich posłuchali. Więc no na razie chwilowo posłuchali. Więc
Wiesz o
tak
tym.
wygląda, że wygląda, że łącznie. Z wyjątkiem małych banków chińskich, to praktycznie wszystkie duże banki już nie rozliczają transakcji rosyjskich. Jak to się obchodzi? Obchodzi się w ten sposób, próbuje się przynajmniej, że robi się spółki rosyjsko-chińskie w tak zwanych wolnych przygranicznych strefach. No i działa to bardzo kiepsko, ale jakoś tam działa. Wiadomo, że rosyjskie firmy niejednokrotnie czekają na rozliczenia z Chinami około 90-120 dni. I to jest termin normalny.
Wiesz o tym, że Xi wybiera się niebawem do Europy?
Tak, wybiera się do Europy, wybiera się z kolejnym czteropunktowym planem pokojowym,
Odwiedzi trzy
o którym
kraje,
powiedziałem,
tak.
tak jest, decydujące praktycznie rzecz biorąc. W tym momencie. I pytanie, Szymon przyjedzie, bo tutaj Scholzowi ten czteropunktowy plan pokazał, ponieważ nie widziałem entuzjazmu po niemieckiej stronie, więc zdaje się, że to nie jest nic przełomowego, nic specjalnie nowego. Ale będzie promował. Przy czym to, co się wydostało z China Morning Post, gdzie ten ostatni punkt, że należy zmierzać do pokoju, który przywróci więzy gospodarcze między Europą a Azją, no to jest dla mnie jednoznaczne.
Tylko, że wiesz, odwiedzi Węgry, odwiedzi Serbię, no i Francja.
I Francję, przede wszystkim Francję. I zauważ, że Scholz był w Chinach i z tej wizyty Scholza niewiele wynikło. To znaczy, tak naprawdę przyjechała ogromna delegacja niemieckiego biznesu, która wzięła ze sobą kanclerza. Tak to wyglądało. Nic. Praktycznie potwierdzenie tylko tego, co było, żadnych większych nowych kontraktów, żadnego rozwinięcia współpracy, na co Niemcy czekali. Nic. Zero. Czyli tak jakby tutaj popatrz, przyjeżdża Scholz do Chin, no Niemcy, wielki partner, prawda? I zostaje praktycznie odesłany z kwitkiem, a Xi się wybiera sam do Francji. Świadczy, że chińska dyplomacja zaczyna rozpoznawać Francję, tym razem Francję jako ten zwornik Europy. Francuzi będą mile połechtani. No i teraz pytanie, co z tego wyniknie? Teoretycznie może dużo dlaczego? Dlatego, że co i rusz się pojawiają przecieki, że w sprawach tak naprawdę bezpieczeństwa Ukrainy i Europy ekipa Macrona współpracuje z Bidenem. To już raz było. To już raz było, pamiętasz te telefony Macrona do Putina? Potem francuska prasa napisała, że te telefony były na życzenie Bidena i że praktycznie to Macron robił za pośrednika. Jeżeli tak było, to niewykluczone, że teraz będziemy mieli to samo i że Xi pojedzie do Francji po to, żeby porozmawiać jednocześnie z Francją i z Amerykanami.
Popatrzymy, ale wydaje mi się, że to, czego ja życzę słuchaczom, to chyba może trochę odpocznienia od tej geopolityki.
Tak, dokładnie, dokładnie.
Odpoczniesz trochę w trakcie najbliższych dni?
Zobaczymy. Trzeba będzie wszystko dokładnie sprawdzać.
No tak, ale jeszcze no, trochę czasu do dnia zwycięstwa. Jak spodziewasz się, jaka narracja?
Tak. Spodziewam się niewielkiej defilady i wielkiego huku propagandowego.
No już ten Abrams, tak jak wspominałeś, pewnie już będzie tutaj
No, Abrams,
przygotowany.
Leopard, tak. Jeszcze będzie M777. Będą zestrzelone drony. No, mnóstwo sprzętu drobniejszego, tak, zapowiada się wielka wystawa.
Trzeba, to nie jest tak, że trzeba pokazywać własny sprzęt, tutaj chwalić się swoimi zdobyczami technologicznymi, a nie pokazywać zachodni.
Pytanie, czy jest co pokazać?
To prawda. To jak w Korei
No
Północnej.
wiesz, no tutaj mirotworcy z T-62 to tak nie bardzo brzmi. T-90 owszem jeździ. Tu ciekawa sprawa, bo tam Rosjanie zrobili sekcję najnowszych zestrzelonych Orłanów. I jest to, znaczy Rosjanie, Ukraińcy, najnowszych zestrzelonych Orłanów. No i co? No, wyszło to, o czym rozmawialiśmy od dawna, że one są na komponentach, owszem, amerykańskich, tajwańskich i tak dalej, ale z rynku cywilnego. To nawet nie jest dual use. Dlatego tu jest problem. Nie można zahamować sprzedaży tego. No nie można. A Rosjanie wymyślili, jak wykorzystywać komponenty cywilne czysto, między innymi całą płytkę NVIDIA, akceleratora graficznego, do zastosowań w ławach. Wychodzi im tanio.
Drodzy Państwo, tym akcentem zakończymy. Dzisiaj nieco spokojniej,
Tak
więc niż
jest.
zwykle Marek Meissner. po drugiej stronie. Bardzo Ci dziękuję.
Ja tobie również. Dzięki bardzo.
I wszystkiego dobrego dla
Wszystkiego
słuchaczy.
dobrego.
Słyszymy się. Do usłyszenia.
Do widzenia.